Rozdział 9. Holownik Marcus Garvey, stalowy bęben długości 9 i średnicy 2 metrów, zatrzeszczał i zadygotał, kiedy Maelkum uruchomił silniki korekcyjne. Zapięty w antyprzeciążeniową siatkę Case, obserwował przez mgiełkę skopolaminy muskularny kark syjonity. Wziął narkotyk, by stępić mdłości choroby powietrznej, ale stymulatory zawarte w proszku nie miały wpływu na jego przerabiany system. — Ile potrwa, zanim dolecimy do Freeside? — spytała Molly z siatki zawieszonej obok modułu pilota. — Niedługo, chyba. — Czy wy nigdy nie myślicie w godzinach? — Siostro, czas to czas, jeśli chwytasz, o co mi chodzi. — Raz przy pulpicie, siostro — potrząsnął głową. — Dolecę do Freeside, kiedy dolecę. — Case — powiedziała — zrobiłeś coś, żeby się skontaktować z naszym kumplem z Berna? W tym czasie, kiedy siedziałeś podłączony i poruszałeś wargami? Kumpel. No tak, nie, nic nie zrobiłem. Ale znam zabawną historyjkę na ten temat. Jeszcze z Istambułu. Opowiedział o telefonach w Hiltonie. Chryste, jęknęła. To była szansa. Jak mogłeś się wyłączyć? To mógł być ktokolwiek, skłamał. Zwykły chip. Sam nie wiem. Chyba nie dlatego, że strach cię obleciał. Wzruszył ramionami. Załatw to teraz. Co? Natychmiast, a przynajmniej pogadaj o tym z płaszczakiem. Jestem na prochach, zaprotestował, ale sięgnął po trody. Dek i Hosaka były umocowane za modułem Malcuma, razem z monitorem Kreja bardzo wysokiej rozdzielczości. Umocował trody. Marcus Garvey został obudowany wokół niesamowicie starego rosyjskiego wymiatacza, prostokątnej maszyny, pobazgranej symbolami Rastafarian, lwami Syjonu i liniowcami Czarnej Gwiazdy. Czerwień, zieleń i żółć pokrywały rosyjskie napisy. Ktoś spryskał pulpit pilota neonowym różem i z grubsza zeskrobał farbę z ekranów i wyświetlaczy. Z uszczelki włazu na rufie, jak nieudane imitacje wodorostów, zwisały łańcuchy elastycznych kul i wstęgi półprzezroczystego wypełniacza. Ponad ramieniem Maelkuma spojrzał na główny ekran. Tor holownika był linią czerwonych kropek, Freeside, przerywanym zielonym okręgiem. Widział, jak wydłuża się trajektoria, generując kolejny czerwony punkt. Włączył się. Dixie? Co? Próbowałeś kiedyś złamać SI? Jasne. Wtedy wypłaszczyłem pierwszy raz. Szperałem sobie, włączony solidnie wysoko, wokół sektora handlowego w Rio. Wielki biznes, ponadnarodowcy, rząd Brazylii oświetlony jak choinka. Tylko szperałem, rozumiesz? I wtedy zacząłem łapać ten sześcian. Może ze 3 poziomy wyżej. Przełączyłem się i spróbowałem wejścia. Jak on wyglądał na wizji? Biały sześcian. To skąd wiesz, że to SI? Skąd wiem? Jezu, to był najgęściejszy lód, jaki w życiu widziałem. Więc co to mogło być? Armia nie ma tam niczego podobnego. W każdym razie wyłączyłem się i kazałem komputerowi poszukać danych. I co? Znalazł w rejestrze Turinga, SI. Jakaś kompania, z nazwy chyba Żabojady, była właścicielem jej mainframe'u w Rio. Case przygryzł wargę. Ponad płaszczyzną Agencji Energii Atomowej Wschodniego Wybrzeża widział nieskończoną, neuroelektroniczną pustkę matrycy. Teaser Ashpool, Dixie? Teaser, zgadza się. Wróciłeś tam? Jasne, chyba oszalałem. Wymyśliłem, że spróbuję to przeciąć. Wszedłem w pierwszą warstwę i tyle pamiętam. Mój pajac poczuł wysmażaną skórę i ściągnął mi trody. Piekielny lud. Miałeś płaskie EEG. Tak przecież mówi legenda. Case się wyłączył. Szlak, powiedział. Jak myślisz, w jaki sposób Dixie umarł pierwszy raz? Próbował przebić SI. Kapitalne. Próbuj, powtórzyła. Podobno we dwójkę jesteście jak dynamit. Zgadza się? Dix, zaczął Case, chcę się przyjrzeć SI w Bernie. Czy znasz jakiś ważny powód, żeby tego nie robić? Nie, chyba że odczuwasz obsesyjny lęk przed śmiercią. Case wystukał szwajcarski sektor bankowy, czując jak ogarnia go euforia, gdy cyberprzestrzeń zamigotała, rozmyła się, okrzepła. Agencja Energii Atomowej Wschodniego Wybrzeża zniknęła, zastąpiona przez chłodną, geometryczną złożoność komercyjnych banków Zurychu. Wybrał kod Berna. W górę, poradził konstrukt. Będzie wysoko. Weszli w kraty światła. Poziomy błyskały błękitnym migotaniem. To będzie tutaj, pomyślał Case. Wintermute był zwykłym sześcianem białego światła. Sama prostota sugerowała najwyższy stopień komplikacji. Nie robi wielkiego wrażenia, co? Zauważył płaszczak. Ale tylko spróbuj go dotknąć. Próbuję przejścia, Dixie. Nie krępuj się. Case przekodował się na odległość 4 punktów kraty od sześcianu. Po wznoszącej się wysoko gładkiej ścianie zaczęły przebiegać ledwie widoczne, padające z wnętrza cienie, jakby tysiące tancerzy poruszało się za taflą zmrożonego szkła. Wie, że tu jesteśmy, stwierdził płaszczak. Case wcisnął klawisz. Skoczyli o 1 punkt kratowy do przodu. Na czołowej ścianie sześcianu uformował się szary, nakrapiany krąg. Dixie, do tyłu, szybko! Szary obszar wybrzuszył się gładko, zmienił w sferę i oddzielił od sześcianu. Krawędź deku ukłuła go w rękę, gdy uderzył w max reverse. Zamglona matryca odleciała w tył. Nurkowali mroczną sztolnią szwajcarskich banków. Spojrzał w górę. Sfera pociemniała. Doganiała ich. Spadała. Wyłącz się, rzucił płaszczak. Ciemność opadła jak młot. Chłodny odór stali i pieszczota lodu wzdłuż kręgosłupa. I twarze wychylające się z neonowej puszczy. Marynarze, ulicznicy i dziwki pod zatrutym, srebrzystym niebem. Case, do diabła powiedz, co się z tobą dzieje? Odpadasz czy co? Równy puls bólu w połowie pleców. Obudził go deszcz, mrzawka. Nogi miał wplątane w zwoje światłowodów. Morze dźwięków salonu gier spływało po nim, cofało się, powracało. Przewrócił się, usiadł i objął dłońmi głowę. Światło spod piwnicznej klapy na tyłach salonu ukazywało pomięte płaty mokrej tektury i ociekającą deszczem płytę wybebeszonej konsoli gier. Na boku obudowy wyblakłe żółte i różowe japońskie ideogramy. Podniósł głowę. Za brudnym plastikiem okna świeciły słabo jarzeniówki. Bolały go plecy i grzbiet. Wstał. Odgarnął z oczu mokre włosy. Coś się zdarzyło. Sprawdził, czy ma pieniądze. Nic nie znalazł i zadrżał. Gdzie zgubił kurtkę? Rozejrzał się, spojrzał za konsolę i zrezygnował. Na Ninsej ocenił gęstość tłumu. Piątek. Musi być piątek. Linda jest pewnie w salonie. Może ma pieniądze, a przynajmniej papierosy. Kaszląc i wykręcając przód koszuli, przecisnął się do wejścia. Hologramy błyskały i wibrowały na tle ryku gier. Widma przenikały się w dymie zatłoczonej przestrzeni. Zapach potu i podszytego nudą napięcia. Przy konsoli wojny czołgów marynarz w białej koszulce trafił pociskiem jądrowym w bon. Lazurowy błysk. Grała w zamek czarnoksiężnika. Z całkowitym zapamiętaniem. Szare oczy w ramkach rozmazanej czarnej kredki. Z uśmiechem uniosła głowę, gdy objął ją ramieniem. Cześć, jak leci? Jesteś mokry. Pocałował ją. Przez ciebie zarżnęłam grę, powiedziała. Widzisz? Lochy na 7 poziomie, a te piekielne wampiry już mnie dopadły. Podała mu papierosa. Marnie wyglądasz. Gdzie byłeś?
Nie wiem. Brałeś coś, Case? Znowu piłeś? Czy jadłeś deksedrynezona? Może. Jak dawno mnie widziałaś? Słuchaj, wygłupiasz się? Spojrzała badawczo. Wygłupiasz?
Nie. Film mi się urwał. Ja obudziłem się w alejce.
Może ktoś ci przyłożył, dziecinko. Masz szmal?
Pokręcił głową. No właśnie. Musisz się przespać, Case.
Chyba tak.
To chodź. Wzięła go za rękę. Dostaniesz kawę i coś do jedzenia. Zabieram cię do domu. Miło cię znowu zobaczyć. Ścisnęła jego dłoń. Uśmiechnął się. Coś trzasnęło. Coś przeskoczyło w jądrze rzeczy. Salon zamarł, zawibrował. Zniknęła. Przygniótł go ciężar wspomnień. Cały zakres wiedzy wepchnięty w umysł jak Microsoft do gniazda. Nie ma jej. Zapach spalonego mięsa. Zniknął gdzieś marynarz w białej koszulce. Salon był pusty i cichy. Case
Odwrócił się wolno, przygarbiony, z zaciśniętymi zębami i dłońmi zwiniętymi w pięści. Pusto. Zmięty żółty papierek po cukierku spadł z krawędzi konsoli na podłogę i spoczął wśród niedopałków i styropianowych kubków. Miałem papierosa, wycedził Case w kierunku zaciśniętych pięści. Miałem papierosa i dziewczynę i miejsce do spania. Słyszysz mnie, sukinsynu, słyszysz? Echa przemknęły pustką salonu, cichły w korytarzach konsoli. Wyszedł na ulicę. Deszcz przestał padać. Lindsay opustoszała. Migotały hologramy, tańczyły neony. Czuł zapach gotowanych jarzyn dolatujących z wózka po drugiej stronie ulicy. U jego stóp leżała zapieczętowana paczka jehejuanów i pudełko zapałek. Julius Dean, import-export. Case patrzył na wydrukowane logo i japońskie tłumaczenie nazwy. Dobra, mruknął, podnosząc zapałki i otwierając papierosy. Słyszałem. Bez pośpiechu wchodził na schody do biura Dina. Nic mnie nie goni, mówił sobie. Nie pali się. Obwisła tarcza zegara Dali nadal wskazywała błędny czas. Kurz zalegał stolik Kandińskiego i azteckie biblioteczki. Pół pokoju zajmowała ściana pojemników z włókna szklanego. Pachniało imbirem. Czy drzwi są zamknięte? Case czekał na odpowiedź, lecz żadna nie nadeszła. Podszedł do drzwi gabinetu i otworzył je. Julie? Lampa z zielonym abażurem rzucała krąg światła na blat biurka Dina. Case patrzył na wnętrzności starożytnej maszyny do pisania, na kasety, pognieciane wydruki, lepkie plastikowe torby próbek imbiru. Nie było nikogo. Obszedł szerokie stalowo-szare biurko i odepchnął fotel Dina. Znalazł rewolwer w spękanej, skórzanej kaburze, umocowanej srebrną taśmą pod blatem. To był antyk, Magnum 357, z odpiłowaną lufą i przednią częścią osłony spustu. Kolby okrywały warstwy taśmy klejącej, starej, zbrązowiałej, lśniącej patyną brudu. Wypchnął bębenek i obejrzał kolejno wszystkie sześć naboi. Ręczna robota. Miękki ołów wciąż jasny i błyszczący. Z bronią w ręku przecisnął się obok szafki na lewą stronę biurka, po czym stanął na środku zagraconego gabinetu, z dala od kręgu światła. Nie muszę się śpieszyć, jak sądzę. To twój występ. Ale cały ten chłam, rozumiesz, jest już trochę przestarzały. Oburącz podniósł rewolwer, wymierzył w środek blatu i pociągnął spust. Odrzut niemal złamał mu nadgarstek. Błysk z lufy rozjaśnił pokój jak lampa fleszu. Dzwoniło mu w uszach, gdy spoglądał na dziurę wyrwaną w płycie biurka. Wybuch. Rozpryskowy pocisk. Znów podniósł broń. Nie musisz tego robić, synu. Julie wynurzył się z cienia. Miał na sobie trzyczęściowy, luźny garnitur w drobną jodełkę, pasiastą koszulę i muszkę. Szkła okularów błyskały odbitym światłem. Case przesunął rewolwer i wzdłuż linii celownika spojrzał na różową, gładką twarz. Zostaw, poprosił Dean. Masz rację, co do tego wszystkiego. I czym jestem? Ale musimy uszanować pewną wewnętrzną logikę. Jeśli tego użyjesz, zobaczysz rozpryśnięty mózg, mnóstwo krwi, a stworzenie następnego rzecznika zajmie kilka godzin twojego subiektywnego czasu. Niełatwo mi utrzymać ten zestaw. Przy okazji, przepraszam za to z Lindą w salonie gier. Miałem nadzieję, że zdołam mówić przez nią, ale generuję wszystko na podstawie twoich wspomnień. Ładunek emocjonalny. Cóż, to delikatna robota. Pomyliłem się. Przepraszam. Case opuścił broń. To jest matryca. Ty jesteś Wintermute. Tak. Wszystko to dociera do ciebie dzięki współpracy zestawu Symstymu połączonego z Deckiem. Zdołałem cię odciąć, zanim się wyłączyłeś. Dean przeszedł za biurko, przysunął fotel i usiadł. Siadaj, synu. Mamy sporo do obgadania. Naprawdę? Oczywiście. Już od dość dawna. Byłem gotów, kiedy podniosłeś słuchawkę w Istambule. Teraz nie mamy wiele czasu. Za parę dni przystąpisz do akcji, Case. Wziął cukierek, odwinął z kraciastego papierka i wrzucił do ust. Siadaj, wymamrotał. Nie spuszczając z niego wzroku, Case zajął miejsce na obrotowym krześle przed biurkiem. Rewolwer oparł na udzie. A teraz, rzucił dziarsko Dean, porządek dzienny. Czym, pytasz sam siebie, jest Wintermute? Zgadza się? Mniej więcej. Sztuczną inteligencją. Ale o tym już wiesz. Twój błąd, a jest on całkiem naturalny, polega na mieszaniu mainframe'u Wintermute'a w Bernie z jaźnią Wintermute'a. Głośno ssał cukierka. Słyszałeś już o istnieniu drugiej SI w łańcuchu Teaser Eszpolów, prawda? W Rio. Ja, o ile w ogóle posiadam jakieś ja, co stanowi raczej metafizyczny problem, jestem tym, który organizuje wszystko dla Armitarza. Czy też Korto, który nawiasem mówiąc jest niezbyt zrównoważony, ale wystarczająco. Dean wyjął z kieszonki kamizelki ozdobny złoty zegarek i otworzył wieczko. Jeszcze na jeden dzień mniej więcej. Twoje gadanie ma tyle sensu, co wszystko inne w tej zagrywce. Case masował skronie palcami wolnej ręki. Jeśli jesteś taki wściekle sprytny, to czemu nie jestem bogaty? Dean zaśmiał się i omal nie udławił cukierkiem. No cóż, Case, znam o wiele mniej odpowiedzi, niż sobie wyobrażasz. Mogę tylko stwierdzić, że to, o czym myślisz jako o Wintermute'cie, jest jedynie częścią innej, powiedzmy, potencjalnej jaźni. Jestem, że tak powiem, po prostu jednym z aspektów mózgu owej jaźni. To tak, jakbyś rozmawiał z człowiekiem, którego półkule zostały rozcięte. Powiedzmy, że spotkałeś tylko niewielką część jego lewej półkuli. Trudno to określić jako spotkanie z człowiekiem. Czy historia Korto jest prawdziwa? Dotarłeś do niego przez tego mikro we francuskim szpitalu? Tak. I zestawiłem te dane, do których dotarłeś w Londynie. Próbuję planować w twoim znaczeniu tego słowa, ale nie jest to mój tryb podstawowy. Zwykle improwizuję. Na tym polega mój talent. Wolę sytuację od planów. Pracuję z tym, co dostaję. Umiem sortować wielkie ilości informacji i robię to bardzo szybko. Niemniej długo trwało zebranie grupy, której jesteś członkiem. Korto był pierwszy. I ledwie zdołałem go zakwalifikować. Źle z nim było w Toulonie. Jedzenie, wydalanie i masturbacja. To wszystko, co potrafił. Z bazową strukturą obsesji. Rycząca pięść, zdrada, przesłuchanie przed komisją kongresu. Czy nadal jest wariatem? Nie do końca jest osobowością. Dean uśmiechnął się. Ale tego sam się domyślasz. Lecz Korto gdzieś tam przebywa, a ja nie zdołam dłużej utrzymać delikatnej równowagi. On się rozsypie, Case. Będę więc liczył na ciebie. To dobrze, pierdolcu, stwierdził Case, podniósł 357 i strzelił mu w usta. Miał rację co do mózgu i krwi. Rany, powtarzał Malcolm, to mi się nie podoba. Czysta sprawa, odparła Molly. Wszystko w porządku. Po prostu coś, co ci faceci robią, nic szczególnego, nie umarł. Zresztą to tylko parę sekund. Widziałem ekran. Odczyt EEG, martwy. Żadnego ruchu przez 40 sekund. W każdym razie teraz jest w normie. EEG był płaski jak deska, protestował Malcolm.